Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o wpływie rodzaju pokarmu na interakcję z lekami. Pojęcie interakcji jest tłumaczone jako wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej substancji, w wyniku którego ulegają zmianie ich indywidualne właściwości lub łączny skutek. Do interakcji leku może dochodzić nie tylko z żywnością, napojami, suplementami, ale także innymi substancjami znajdującymi się w żywności, czy też z innymi lekami, przez co może dochodzić do zwiększenia lub zmniejszenia dostępności leków albo poszczególnych składników pokarmowych. Pokarmy mogą wpływać na czas działania leku, dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących zażywania danego leku na czczo, przed, w czasie lub po posiłku i to w odpowiedniej formie. Składniki żywności mogą zwiększać lub zaburzać działanie preparatów farmaceutycznych, zmieniać czas, w którym lek powinien zadziałać, a także wpływać na natężenie objawów niepożądanych. Informacje dotyczące interakcji leków są ważne dla wszystkich przyjmujących leki lub suplementy, zwłaszcza jednak dla osób chorych na choroby przewlekłe, którzy przyjmują wiele leków przez długi okres czasu, albo chorych samoleczących się lekami OTC, czyli wydawanymi bez recepty. Już wspominałam, że istnienie interakcji leków z żywnością jest nadal mało znane, chociaż problem jest znany od wieków i według piśmiennictwa już Paracelsjusz wiedział, że dochodzi do interakcji leków ze spożywanym pokarmem. Zależnie od spożywanych produktów żywnościowych zmienia się pH soku żołądkowego, a także jelitowego. Dochodzi do zwiększenia wydzielania soków trawiennych i zmian ich właściwości osmotycznych. Podkreślany jest wpływ odczynu, czyli pH soku żołądkowego, na przykład na wchłanianie antybiotyków przeciwgrzybiczych, jak ketonazol, intranazol. Także zaobserwowano zwiększenie wchłaniania tych preparatów podczas jednoczesnego spożywania napojów, u których pH jest kwasowe, na przykład Coca-Cola. Zwolnienie wchłaniania leków niekiedy może także dawać pozytywny skutek, jak w przypadku preparatów farmaceutycznych, które mają krótki czas półtrwania, jak leki moczopędne, takie jak furosemid, antybiotyki z grupy cefalosporyn, sole potasowe czy sulfonamidy. Spożywany pokarm, jak wspomniałam, może prowadzić do pobudzenia albo zwolnienia ruchu jelit, czyli perystaltyki, co może wpływać na zwolnienie, zwiększenie lub ograniczenie wchłaniania leku, dlatego niektóre z nich należy przyjmować nadczo, natomiast inne lepiej są przyswajane czy tolerowane po spożyciu posiłku albo w krótkim czasie po jedzeniu, dlatego chory powinien być poinformowany nie tylko jaki rodzaj preparatu przyjmuje, ale w jaki sposób powinien go zażywać, co może mieć duży wpływ na skuteczność leczenia. Z pokarmem należy przyjmować preparaty, które wpływają drażniąco na błonę śluzową żołądka, zwłaszcza do których zaliczana jest aspiryna, paracetamol, ibuprofen, butapirazol, naproksen, czyli wszystkie leki niesterydowe, leki przeciwzapalne, takie też jak diklofenak, ale też inne, aminofilina, amitryptylina, cyklosporyna, deksametazon, fluoksetyna, metoprolol, nifedipina czy preparaty żelaza. Zaraz po posiłku należy zażywać riboflawinę, ponieważ preparat ten wraz z pokarmem powoli przesuwa się, dzięki czemu następuje powolne wysycenie nośników i jest możliwe wchłonięcie do krwiobiegu odpowiedniej dawki leku. Niektóre preparaty, takie jak lek przeciwgrzybiczy, gryzoofulfina czy koenzym Q, lepiej są wchłaniane wraz z pokarmem. Aby preparaty zawierające w swym składzie koenzym Q mogły się wchłonąć w jelicie, potrzebują tłuszczy. Lekami, które powinny być zażywane nadczo z kolei, są antybiotyki, zwłaszcza ampicylina, amoksycylina, izoniazyd, ciprofloksacyna, astenizol, także digoksyna i furosemid oraz większość tetracyklin. Spożywanie pokarmów bogatych w tłuszcz z jednoczesną niską zawartością białka powoduje z kolei zwolnienie opróżniania żołądka, utrudnia transport leku do jelita cienkiego. I pokarmy z niską zawartością tłuszczu powodują także zmniejszone wytwarzanie żółci, ze zmniejszeniem trawienia tłuszczy przy jednoczesnym ograniczeniu tworzenia miceli, czyli takich kropelek otoczonych tłuszczem, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie wchłaniania leków, które rozpuszczają się w tych tłuszczach. Podawane w piśmiennictwie farmaceutycznym są przykłady leków stosowanych w leczeniu AIDS, czyli w zakażeniu i zakażeniu HIV, takich jak indawir czy retrowir, w połączeniu z posiłkiem lub spożyte w krótkim odstępie od czasu od niego mogą być po prostu nieskuteczne lub ich działanie będzie zmniejszone. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku używania niesterydowych leków przeciwzapalnych, przyjmowanych jako przeciwbólowe i przeciwzapalne w wielu chorobach, jak reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie mięśni czy bólach na podłożu zwyrodnieniowym. Przyjmowane leki o nazwie chemicznej lewodopa, podawane w chorobie Parkinsona, w czasie albo krótko po posiłku, mogą skrócić lub wydłużyć czas oczekiwania na pojawienie się efektów leczenia, co jest spowodowane opóźnionym opróżnianiem żołądka przez posiłek, gdyż lewodopa wchłania się dopiero w dwunastnicy. Dlatego czas wchłaniania leku jest przesunięty w czasie. Warto także podkreślić, że interakcje z lekami najczęściej zachodzą między pokarmami stałymi, określane na 60%, napojami prawie 30% oraz produktami, do których zaliczany jest alkohol, niektóre przyprawy, witaminy czy mikroelementy obecne w pokarmach na około 11%. Za chwilę powiem o wpływie diety ubogobiałkowej. Dieta z niską zawartością białka w pożywieniu może być powodem zmniejszenia biotransformacji niektórych leków, co może być powodem wzrostu ich toksyczności, zwłaszcza takich preparatów jak fenobarbital, oksydolina czy strychnina albo aminopiryna. Z kolei zwiększone spożycie białka i błonnika zwiększa w spożywanym pokarmie ryzyko rozwoju enterobakterii wytwarzających enzymy, które przy dłuższej aktywności mogą spowodować zwiększenie toksyczności niektórych leków, np. chloramfenikolu. Dieta bogato-białkowa jest też powodem zmniejszonego wchłaniania leku, o którym już mówiłam, lewodopy stosowanego w chorobie Parkinsona. Wykazano, że posiłki spożywane z lewodopą powodują zmniejszenie jej biodostępności, co może prowadzić do zachwiania stężenia leków surowicy. Tłuszcze zawarte w pokarmach mogą powodować zwiększenie wchłaniania poszczególnych leków z reakcją, jaka występuje zarówno podczas spożywania posiłku, jak i godzinę przed i 2 godziny po jego spożyciu. Leki lepiej wchłaniane są po posiłku, zawierających tłuszcz, charakteryzujący się tak zwaną lipofilnością, czyli takie, które dobrze rozpuszczalne są w obecności tłuszczy, są tam emulgowane dzięki kwasom żółciowym. Nośnikiem dla tych leków staje się emulsja tłuszczowa, co jest powodem zwiększenia ich wchłaniania, a w niektórych przypadkach dochodzić może nawet do zwiększenia stężenia preparatu we krwi od 40 do 300%. Warto pamiętać, że do leków wchodzących w reakcję z tłuszczami zaliczane są leki przeciwdepresyjne należące do tak zwanej starszej generacji, czyli te leki trójpierścieniowe jak amitryptylina czy imipramina, także leki przeciwpazożytnicze, leki przeciwgrzybicze, gdzie wymieniana zwłaszcza gryzofilfina, dalej leki określane jako beta-adrenolityki, czyli takie jak propranolol, metokard, bisokard, także preparaty teofiliny, które rozszerzają mięśniówkę drzewa oskrzelowego w postaciach takich leków jak eufilina czy teofilina. Pokarmy z dużą zawartością tłuszczu powodują ponadto zwiększone wchłanianie leków przeciwpasożytniczych, co może być powodem występowania jednocześnie objawów niepożądanych, takich jak łysienie, bóle i zawroty głowy, świąd skóry czy kaszel. Zwolnienie czynności serca i jego niewydolność, nadciśnienie tętnicze, a nawet bloki serca, jak blok przedsionkowo-komorowy, mogą wystąpić po zażywaniu beta-adrenolityków wraz z posiłkami bogato-tłuszczowymi. Zwiększenie stężenia teofiliny w organizmie w wyniku spożycia pokarmu z dużą zawartością tłuszczy może powodować zaburzenia rytmu serca, kołatania, bóle i zawroty głowy, niskie ciśnienie czy zaburzenia snu. Do pokarmów bogatych w tłuszcze zaliczana jest szczególnie, wymienię, chyba wszyscy wiedzą, ale wymienię tutaj zwłaszcza tłusta wieprzowina, żółte i topione sery, salami, jaja, oliwa czy śmietana i wiele innych. Przy leczeniu depresji lekami starej generacji, czyli lekami trójpierścieniowymi, może dochodzić do powstania objawów ubocznych, aż do napadów drgawek, spadku ciśnienia, zaburzenia świadomości i zaburzenia snu. Wykazano, że posiłki bogato-tłuszczowe mogą obniżyć biodostępność leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, czyli stosowanych przy nadciśnieniu, nawet o około 30%. Podczas gdy dieta z niskim procentem tłuszczu powoduje zmniejszenie wchłaniania leków określanych jako lipofilne, ponieważ wpływa to jednocześnie na zmniejszenie wydzielania żółci ze skutkiem osłabienia trawienia tłuszczów, co powoduje zmniejszone wchłanianie leków, zwłaszcza przeciwgrzybiczych i wymienianych już przeciwdepresyjnych. Z kolei dieta bogato-węglowodanowa, czyli dieta bogata w produkty skrobiowe, kasze, kluski, ciasta w połączeniu z antybiotykami oraz chemioterapeutykami powoduje trudne do wchłonięcia kompleksy. Podobnie wymieniany jest wpływ dużej ilości korzystnie działającego błonnika na regulację przewodu pokarmowego i florę bakteryjną, jaki jednak w przypadku zażywania niektórych leków powoduje zmniejszenie wchłaniania, szczególnie leków przeciwdepresyjnych i nasercowych. Następnie bogate w wapń produkty mleczne, to nie tylko mleko, ale sery, serwatki i inne produkty mogą powodować zmniejszenie lub całkowicie zablokować wchłanianie niektórych leków, gdzie wymieniane są szczególnie antybiotyki z grupy fluorochinonów i tetracyklin oraz innych preparatów farmakologicznych, jakie stosowane są w leczeniu osteoporozy, takie jak ostedron, czy też lek przeczyszczający bisakodyl, jakie w połączeniu z jonami wapnia mogą powodować powstanie trudno rozpuszczalnych w wodzie kompleksów wraz ze zmniejszeniem wchłaniania tychże leków, dlatego lekarze i farmaceuci powinni podawać zalecenia przynajmniej dwugodzinnego odstępu od spożycia pokarmów bogatych w wapń wraz z wyżej wymienionymi preparatami. Przyjmowanie antybiotyków z grupy tetracyklin i fluorochinonów z dietą bogatą w wapń może powodować zmniejszenie stężenia antybiotyków we krwi nawet do 50%. czyli zmniejszona skuteczność leczenia. Jedynie z tetracyklin doksacyklina słabiej reaguje z produktami mlecznymi od pozostałych antybiotyków z grupy tetracyklin. Spożycie takiego antybiotyku ze szklanką mleka może powodować co najmniej 20% zmniejszenie jego stężenia we krwi, gdyż dochodzi w żołądku po wypiciu mleka do wzrostu pH, powodując rozpuszczenie otoczki tabletki w żołądku zamiast w jelicie cienkim, czego skutkiem jest podrażnienie błony śluzowej. Za chwilę opowiem jeszcze o preparatach należących do grupy antagonistów witaminy K, nazwanych w skrócie VKA, do których w Polsce szczególnie należą takie jak warfaryna i acenokumarol, jakie są stosowane jako profilaktyka, ale także leczniczo dla osób chorujących na miażdżycę. Skuteczność leków z grupy antagonistów witaminy K należy kontrolować przez określenie wskaźnika INR, jaki jest znormalizowanym współczynnikiem międzynarodowym. Zbyt duża jego wartość zagraża pojawieniem się powikłań krwotocznych, natomiast w przypadku obniżonego wskaźnika INR istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepicy. Stosowanie diety bogatej w witaminę K powoduje, że do osiągnięcia prawidłowego czynnika INR potrzeba zażywać większych dawek leków, czyli warfaryny czy acenokumarolu, i odwrotnie. Gdy stosuje się dietę ubogą w witaminę K, można osiągnąć efekt terapeutyczny, stosując mniejsze dawki leku. Witamina K znajduje się głównie w ciemnozielonych warzywach liściastych, w olejach roślinnych. Zawartość witaminy K1 jest ściśle związana z chlorofilem i główne źródła podawane to jarmuż, kapusta, brukselka, szpinak, sałata, mniszek lekarski, także boćwina, olej sojowy, bawełniany, rzepakowy, oliwa z oliwek. Oraz produkty powstałe na bazie tych artykułów, czyli różnego sosy do sałatek czy majonezy. Wszystkie stosowane u nas doustne antykoagulanty to preparaty, które są antagonistami witaminy K. Witamina K jest znanym regulatorem krzepnięcia krwi, która jest rozpuszczalna w tłuszczach. Występuje, jak mówiłam, w dwóch postaciach. Jedna to K1, czyli występująca w roślinach, i K2, występująca, syntetyzowana przez ludzką mikroflorę jelitową, występując także w produktach pochodzenia zwierzęcego. Bakterie flory jelitowej produkują takie ilości witaminy K, że teoretycznie mogłaby ona być wyłącznym źródłem tejże witaminy, jednak badania wskazują, że biodostępność witaminy K2 z ludzkiej mikroflory jelitowej jest dość słaba. Witamina K trafia wraz z pożywieniem do jelita cienkiego, a następnie do wątroby, gdzie z udziałem odpowiednich enzymów dochodzi do zmian czynników krzepnięcia, kofaktorem tychże zmian jest właśnie witamina K. Antagoniści witaminy K mają podobną do niej budowę oraz przez co hamują enzymy i jeśli substancje konkurują ze sobą o miejsce wiązania z receptorem, to możliwe jest działanie przeciwne. Chorzy, którzy zażywają preparaty z grupy antykoagulantów, powinny być również poinformowani przez lekarzy o potrzebie zwrócenia uwagi na ilość spożywanej z pożywieniem witaminy K oraz jej zawartość w preparatach wielowitaminowych, które są obecnie dostępne. Razem witamina K jest dostępna z witaminą D. A zwłaszcza występuje w takich suplementach jak Centrum, Vigor Plus. Substancje czy czynniki wpływające na poziom INR, czyli zwiększenie albo zwiększenie INR, to zwłaszcza soki grejpfrutowy, wilcza jagoda, sok żurawinowy, koźradka, nasiona rumianku, szałwia czerwonokorzeniowa, również anysz, natka pietruszki, kasztanowiec zwyczajny, selel, lucerna, lukrecja, ekstrakt z papai, chrzan, cebula, czosnek, szafran, także imbir, warzywa zielone. Niewiedza na temat tejże witaminy i zażywanych leków może spowodować z jednej strony nieskuteczność terapii lekami i zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Do podobnych reakcji może dojść u osób, które spożywają duże ilości majonezu, czy awokado, czy u osób stosujących diety odchudzające. Może również się zdarzyć, że działanie antagonistów witaminy K zostaje zwiększone na skutek stosowania diety ubogiej witaminy K u chorych, u których rozpoznano zaburzenia wchłaniania tłuszczów bądź leczonych antybiotykami czy preparatami zawierającymi te witaminy. Dlatego chorym stosującym te leki zalecono zmniejszenie spożycia lub nawet eliminację produktów zawierających witaminę K, o których już mówiłam. Aktualne zalecenia przewidują stosowanie regularnych dawek witaminy K z pokarmem każdego dnia, gdyż badania wykazały, że pacjenci odżywiający się w ten sposób częściej osiągali lepsze wartości INR w porównaniu z chorymi stosującymi dietę ograniczającą. I na koniec chyba wszystkim radiosłuchaczom znane jest, jak już mówiłam, korzystne działanie błonnika na czynność przewodu pokarmowego, który zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów, także udaru, choroby niedokrwiennej serca, otyłości czy nadciśnienia tętniczego. Błonnik pożywienia w przewodzie pokarmowym nie ulega trawieniu i nie wchłania się, tworząc jednak warunki dla rozwoju prawidłowej mikroflory jelitowej, wzmagając perystaltykę jelit wraz z wypełnieniem żołądka, odpowiadają także za uczucie sytości po jedzeniu warzyw czy owoców. Błonnik pokarmowy może również reagować z niektórymi preparatami leczniczymi, prowokując skutki uboczne, wśród których wymieniane są zwłaszcza preparaty naparstnicy, takie jak digoksyna czy bemekor, stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca i niewydolności krążenia, charakteryzując się słabszym wchłanianiem, kiedy są podawane wraz z błonnikiem lub krótko po jego spożyciu. Ograniczenie wchłaniania tych preparatów może nasilić niewydolność serca lub spowodować pojawienie się powikłań zakrzepowo-zatorowych. Dlatego należy chorym przypominać wystrzegania się posiłków bogatych w błonnik, gdy stosują trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak amitryptylina czy imipramina, które podobnie mogą nie zostać wchłonięte i ich zmniejszenie stężenia we krwi może skutkować pogorszeniem stanu psychicznego pacjenta. Błonnik powoduje także obniżenie stężenia litru we krwi stosowanego w zaburzeniach i chorobach układu nerwowego. Korzystnie natomiast są interakcje zaobserwowane w połączeniu błonnika z lewodopą, czyli z lekiem, który stosowany jest u chorych na Parkinsona, ale także w niektórych przypadkach zespołu niespokojnych nóg. Błonnik powoduje wzmożoną perystaltykę jelit wraz z skróceniem opróżniania żołądka, prowadzi to do zwiększenia wchłaniania, co skutkuje wzrostem stężenia lewodopy we krwi. Pozytywny skutek interakcji zaobserwano również podczas stosowania statyn wraz z babką Płeśnik. Terapia symwestatyną, czyli statyną i preparatem błonnikowym wpłynęła jednocześnie na zmniejszenie poziomu cholesterolu całkowitego i trójglicerydów prawie o 25%. Ponadto do substancji farmakologicznie czynnych obecnych w żywności i mogących reagować z żywnością zalicza się aminy biogenne, takie jak tyramina, kadawertyna, histamina, jakie są obecne w różnych gatunkach serów, ryb dojrzałych, bananach czy awokado. Najwięcej poznanych reakcji dotyczy tyraminy, która może wpływać na działanie leków przeciwdepresyjnych, przeciwbakteryjnych i przeciwgruźliczych. Tyramina należy do amin sympatykomimetycznych, które powstaje z rozpadu białek żywności fermentującej albo długo przechowywanej, czyli takie jak solone ryby, wędzone, marnowane, bób, sery dojrzewające, jak cheddar, soja, drożdże, preparaty zawierające witaminę K, ale także zielona herbata, majonez, ziarna soi, diety odchudzające, ale też pokarmy tłuste, jak salami, wątroba wołowa, drobiowa, koncentraty mięsne. W metabolizmie tyraminy do związków wydalanych z moczem bierze udział enzym monoaminooksydazy. Inhibitory monoaminooksydazy to preparaty, które zostały kiedyś wprowadzone do leczenia depresji, jednak ich stosowanie ograniczono właśnie ze względu na interakcje i działania niepożądane. Leki, które powodują ograniczenie działania tego enzymu, sprawiają, że zostaje zahamowany proces metabolizmu tyraminy w organizmie, co powoduje zwiększenie jej stężenia we krwi. Nadmiar tego związku prowadzi do pobudzenia układu adrenergicznego z uwalnianiem adrenaliny, noradrenaliny i wieloma objawami ubocznymi, takie jak bóle głowy, wzrost ciśnienia, zapaść, tachykardia, niepokój, zaburzenia widzenia, a także spowolnienie ruchowe czy dreszcze. W szczególnych przypadkach może dojść do udaru mózgu, śpiączki, a nawet śmierci. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat wpływu rodzajów pokarmu i interakcji z lekami. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.